Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Już wiele razy usiłowaliśmy w tej audycji odpowiedzieć na pytanie, czym jest wiersz. I pewnie jeszcze wiele razy to pytanie zostanie postawione. I to nie dlatego, że istnieje jakaś jedna prawidłowa odpowiedź, którą chcielibyśmy koniecznie poznać, żeby temat raz na zawsze zamknąć, ale dlatego, że próby odpowiedzi są niesłychanie inspirujące, a często po prostu są tematami kolejnych wierszy. Zawsze ilekroć udaje mi się taki utwór znaleźć, z uwagą obserwuję zmaganie się poety z ideą poezji i materią tekstu poetyckiego. Często w takich właśnie metawierszach odnajduje klucz do twórczości, a choćby wskazówkę interpretacyjną. Również i w wierszu Stanisława Czerniaka, który za chwilą Państwu przeczytam, coś mnie bardzo zainteresowało, ale o tym za chwilę. Najpierw tekst. Stanisław Czerniak, wiersz. Wiersz nie jest zlepkiem słów innych niż w gazecie. Jest produktem rozkładu słowa oraz ciała. Usuwasz z niego słowa piórem jak skalpelem. Wypełnia cię energią spoza alfabetu i talentu. Z poezji się wyrasta. Wiersz wyrasta z ciebie, aby krążyć po twym pustym firmamencie. Z tekstu Stanisława Czerniaka dowiadujemy się, że wiersze układamy z tych samych słów, jakie możemy przeczytać w gazecie. I dopiero w trakcie procesu twórczego, tutaj przedstawionego jako niemalże operacja chirurgiczna, wiersz, cytuję, wypełnia się energią spoza alfabetu i talentu. Słowem, dowiadujemy się, że po pierwsze, utwór poetycki to coś więcej niż same tylko słowa i po drugie, że wiersz bywa większy od jego twórcy, że może przekraczać skalę jego talentu. To drugie mogłoby być pociechą dla twórców obdarzonych talentem niepozwalającym na aspirowanie do wybitności. Mogłoby, ale nie jest. Bo wiersz większy od tego, który go napisał, nigdy nie będzie do niego należał. Będzie jakimś bytem autonomicznym, takim, który, cytuję, wyrasta z ciebie, aby krążyć po twoim pustym firmamencie. Ot, ciało niebieskie, które z nas wyszło, wyrosło, jak pisze Czerniak, i sobie poszło. Krąży po sobie tylko wiadomych trajektoriach i w zasadzie nie ma już z nami wiele wspólnego. To oderwanie się wiersza od jego autora byłoby czymś okrutnym, gdyby nie pewna pociecha. Otóż nawet mizerny poeta, któremu udało się napisać jeden znakomity wiersz, zawsze może spojrzeć w niebo, na którym świeci milion gwiazd i nie bez dumy powiedzieć: jedna z tych gwiazd wyrosła ze mnie.
W metaforze
Anna Piwkowska. Sonet o rudym kocie. Rudy kocie, na miękkich stąpających łapach. Ile jest w tobie lęków, przebudzeń, zadrapań? Ile słońca w twym futrze, kurzu, ziaren piasku i marcowych miłości i miłosnych wrzasków? Ile razy twe mięśnie napięte do skoku tworzyły parze ptasząt, ptasi święty spokój. A potem głaszcząc brzuchem pluszowe obicie sofy, ład wprowadzałeś w swoje własne życie. Najmilszy drapieżniku, smakoszu ryb świeżych, które ci jeszcze drżące kładła na talerzek kucharka. Połykałeś kręgosłup i ości. Właśnie smak krwi nauczył cię kociej mądrości, tej sfinksowej, wiekowej, którą nosisz w sobie, a której ci zazdrości wiecznie winny człowiek. Sonet o rudym kocie mógłby lub wręcz powinien nosić tytuł Sonet do rudego kota. Autorka zwraca się przecież do czworonoga wprost, per ty, jak do człowieka. Ale w tej adoracji, w tej pieśni uwielbienia równie ważny jest właśnie człowiek, ukryty, przyczajony w ostatnim wersie finalnej strofy. Początkowo wydaje się, że człowiek w tym wierszu uosabiać ma wszystkie cechy, których nie posiada kot. Że jest jego skrajnym przeciwieństwem. Jednak szybko możemy się zorientować, że sonet o rudym kocie jest jednocześnie sonetem o człowieku, który też przecież składa się z lęków, przebudzeń, zadrapań, marcowych miłości i miłosnych wrzasków, który mimo wszelkich kulturowych norm i moralnych zasad lubuje się w smaku i widoku krwi. Człowiek jest w wierszu Anny Piwkowskiej i zapewne także poza nim podobny do kota we wszystkim oprócz grzechu. Sonet o rudym kocie to utwór z ducha niczański. Mógłby go napisać młody Leopold Staff, albo nawet zważywszy na dekadencką końcówkę, Stanisław Przybyszewski. Kot porusza się poza dobrem i złem. Nie ma wyrzutów sumienia, kiedy zagryza ptaka lub zdradza swoją partnerkę podczas nocnych, marcowych awantur. Nie czuje dyskomfortu ani z powodu swojej bezwzględności, ani wygodnictwa. Dobrze mu ze sobą w każdej sytuacji, co widać w jego dostojnym chodzie oraz asertywności, która chroni go przed wiernopoddaństwem. Można powiedzieć, że kot stanowi kwintesencję samozadowolenia. Zupełnie inaczej rzecz ma się z człowiekiem, wrzuconym brutalnie w byt, rozpięty między światłem a ciemnością, tą trzciną myślącą, która trwoży się na myśl o piekle, rozważającą każdy swój czyn na skali dobra i zła. Jednak przydawka wiecznie winny człowiek przydaje temu tekstowi głębi. Gdy się w nią wczytać, okazuje się, że z tym człowiekiem nie jest aż tak źle i że kot ma czego człowiekowi pozazdrościć. Określenie wiecznie winny, czytane w sposób czysty, z pominięciem ironicznej otoczki, ustawia byt człowieczy w kontekście wieczności, o której kot może co najwyżej pomarzyć, która jest dla niego niedostępna jak gołąb w locie. Wiecznie winny czytam nie tyle jako winny po wszeczasy, definitywnie, aż po kres. Definitywność oznaczałaby jakiś koniec, podczas gdy w wierszu mowa jest o wieczności. Wiecznie winny to dla mnie wieczny dzięki poczuciu winy, wieczny dzięki zdolności rozróżniania dobra i zła za pomocą instrumentu o nazwie sumienie. Wejdźmy jeszcze głębiej w słowa wiecznie winny człowiek. Końcówka pierwszego wyrazu, wiecznie, a więc nie w połączeniu z następnym, czyli winny, dają niewinny. To sprawia, że całe wyrażenie nabiera rysu eschatologicznego. Wieczny dzięki poczuciu winy przeistacza się w niewinnego. Tę transformację wyczuwa się szczególnie silnie podczas głośnej lektury. Wiecznie winny człowiek. Wiecz niewinny człowiek. Lecz jeśli winny ma się stać niewinnym, pozostaje nam oderwane wiecz. Ale i ono ma w tym równaniu swój sens. Wiecz pochodzi od wiek, prasłowa, które w językach starosłowiańskich oznacza siłę. Natomiast spokrewnione z nim łacińskie vincere to wiele mówiące w kontekście wieczności zwycięstwo. Wiersz Anny Piwkowskiej czytam więc jako konfrontację sił. Tej kociej, wynikającej z przyznanego sobie prawa do życia poza dobrem i złem oraz siły wiecznie winnego człowieka, który stara się nie czynić drugiemu, co jemu samemu niemiłe. Czy to właśnie chciała nam powiedzieć w swoim sonecie Anna Piwkowska? Może tak, a może nie. Ważne, że chciały nam o tym powiedzieć pamięć kulturowa, język i przede wszystkim poezja.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
W skrzynce poetyckiej wracamy do nowych wierszy Bogdana Jaremina, poety, który ma na koncie sporo tomików poetyckich. Ostatnio opublikował Zapach porcelany, o którym rozmawialiśmy z autorem w naszej audycji. Dzisiaj kolejne trzy wiersze na antenie Radia Gdańsk. Pierwszy z nich zatytułowany Archeologia antropocenu. O czym śnią androidy wierszy? Co jest pod spodem idei? W powierzchownej warstwie trochę przekrętów, skowytów trwogi, przekleństw. Niżej skorupy śmiechu. Dekarbonizacja wiary. Obiedzona do szkieletu naiwność. W głębszej trwały plastik chciwości. Rozpad imperium snów, skamieliny, trylobity, śródziemnomorskiego mitu. Potem już nic godnego uwagi. Najgłębiej skryty gen, samolubne DNA, ślepe aminokwasy, jakby znów skore do igraszek i wojen ewolucji. O małej metafizyce z matematykiem. Zbyszkowi Jankowskiemu. Nie, nie czuję się samotny. Z różniczkami mam codzienny dostęp do ucha morza. Mijam tłumne logarytmy blasku, ciągi ptasich zbiorów. Grawitacja trzyma w ryzach roztargnienie fali i przejrzystość powietrza. Bez lęku trwam wśród liczb pierwszych. Kto ma je w sobie, nie boi się równań z wieloma niewiadomymi. Ułamki zawsze scalają się w jedność, a rytmy i zmienne są przyjazną wymianą ładu. Ze zwykłą gościnnością przyjmuję wizytę wody, światła, omszałych kamieni. Moja pracownia nigdy nie jest pusta. Mówimy przecież o matematyce. Jestem praktyczny. Dziękuję jej za dodawanie i mnożenie. Nie przestaję szukać nieskończonego. Chwytam trop nierozwiązywalnego. To wystarczy.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Tadeusz Słukowski, Gwiazdy. Tadeusz Słukowski, poeta urodzony w 1907 roku w Skierniewicach, zmarł w 1960 roku w Londynie. Był nie tylko poetą, ale i dziennikarzem, prozaikiem, krytykiem literackim, podporucznikiem rezerwy Wojska Polskiego. Zatem różne w nim walczyły żywioły. Po ukończeniu gimnazjum w Skierniewicach uczęszczał do szkoły podchorążych piechoty. W 1930 roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Jego kariera poetycka nie zdążyła się jednak rozwinąć. W 1933 roku zadebiutował tomem zatytułowanym List do dnia. Zresztą zbiorek ten okazał się być jedyną wydaną za życia poety książką poetycką. Publikację drugiego tomiku, żal niedoskonały, uniemożliwił wybuch wojny. Słukowski został zmobilizowany podczas walk o Sochaczew, został ranny i 10 września 1939 roku znalazł się w szpitalu wojskowym w Łodzi, skąd jako jeniec wojenny przewieziony został najpierw do obozu w Hesji, później do Oflagu w Murnau. Po wyzwoleniu obozu przez Amerykanów wyjechał do Włoch. Zgłosił się do oddziałów 2 Korpusu Polskiego, gdzie służył w Wydziale Propagandowym. Jesienią 1946 roku wraz z innymi żołnierzami korpusu dostał się do Anglii, do obozów demobilizacyjnych. I tak rozpoczął się kolejny okres w życiu Słukowskiego. Był m.in. administratorem londyńskiego Domu Pisarza Polskiego na obczyźnie, pracował fizycznie w drukarni, Radio Wolna Europa nadawało jego felietony kulturalne, znajdował zatrudnienie w oficynie poetów i malarzy prowadzonej przez jego przyjaciół Krystynę i Czesława Bednarczyków. Już po jego śmierci to właśnie w oficynie Bednarczyków ukazały się 2 tomiki Słukowskiego, Dom Złoty, Wiersze i Tarcza, Poemat. W kraju dopiero 20 lat później, bo w 80 roku ukazał się tom Tarcza, Wiersze i Poematy, a później kolejne wybory w roku 1990 i 1997. Przytoczone tutaj fakty nazbyt są suche, mówią zbyt mało, żeby wyrobić sobie pogląd o człowieku, którego wiersz za chwilę wybrzmi na antenie Radia Gdańsk. Dlatego przytoczę króciutką opinię profesora Wojciecha Ligenzy, który doskonale uchwycił fenomen Słukowskiego. Otóż napisał on: prywatna wolność Słukowskiego manifestuje się w geście odrzucenia przyjętych zachowań społecznych poetów, którzy, lękając się literackiej nicości, wciąż zabiegają o druk. Słukowski publikował niewiele i dość niechętnie. Lubił żywot prowincjusza. Tyle profesor Ligenza. Wiersz, który za chwilę usłyszycie Państwo w interpretacji Jarosława Tyrańskiego, znakomicie ilustruje przytoczoną charakterystykę moralisty, jakim bez wątpienia był Słukowski. Podmiot wiersza deklaruje chęć doskonalenia się, poprawy duchowej, porzucenia błędów, życiowej stateczności. Marzy o uspokojeniu, odpoczynku, ale nie po to, żeby wywiesić białą flagę, ale żeby zacząć na nowo i prościej i czyściej. O tym ostatnim pragnieniu przekonuje zwrotka kończąca ten piękny wiersz liryczny. W strofce tej usłyszymy echo imperatywu kategorycznego pewnego starego filozofa z Królewca. Mówię tutaj o zasadzie etycznej, która daje się wyłożyć następująco. Postępuj tylko według takich praw, które, jak sądzisz, powinny były się stać prawem powszechnym. Znana alegoria, niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie, a oznaczająca perspektywę pogodzenia porządku ludzkiej wolności i konieczności świata przyrody, jest jedną z konsekwencji imperatywu kategorycznego Kanta. Wydaje mi się, że był to również przedmiot refleksji poety, o którym kilka zdań udało się nam dzisiaj powiedzieć. Posłuchajmy.
Tadeusz Słukowski. Gwiazdy.
Gwiazdy, liście wiekuiste na gałęziach mgławic. O, doświadczenie nieczyste, żebym to mógł się poprawić. Chodzą nad głową gałęzie galaktyki harmonik. Dość żyłem w niespokojnym błędzie. Czas wielki się uspokoić. Usiąść sobie, pomyśleć o gniewie, jako popiele wystygłym. Tyle wiem, a tyle nie wiem i do reszty nie dojdę nigdy. Cicho życie, cicho rzeczy. Poprawimy za długą winę. Proszę nie tylko o wieczny, ale i o doczesny odpoczynek. Wiszą gwiazdy zimne nad głową. Proste i czyste liście. Trzeba zacząć, mój kochany, na nowo. I prościej, i czyściej.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.